Słowo, którym chciałem się podzielić dzisiaj z wami, już było tematem naszych rozważań w tygodniu, któryś z naszych porannych spotkań z Biblią. I powód, dla którego do niego wracam, to taki, że w sposób jakiś szczególny zostałem wówczas poruszony. W jakiś szczególny sposób Bóg kazał mi się zastanowić nad tym, jak wygląda świadectwo mojej wiary. Taki byłby też tytuł tego zwiastowania, świadectwo mojej wiary. Ale tak naprawdę to powinno być dość dłuższe pytanie. Jak dzisiaj, jak teraz wygląda świadectwo mojej wiary? I chciałbym was zachęcić do takich właśnie rozważań. Pierwsze, co otworzyłem, to oczywiście list do Hebrajczyków, oczywiście 11 rozdział, oczywiście słynny rozdział o bohaterach wiary. Ale kiedy zacząłem ponownie czytać ten fragment, to zrobiło mi się głupio, zrobiło mi się smutno, bo gdzie mi tam do nich? Gdzie mi tam do nich? I zacząłem się zastanawiać, gdzie właściwie powinienem szukać przyczyn tego odstawania, tej wielkiej różnicy między nimi a mną. Nie chciałbym, by dla kogokolwiek z was to słowo było jakimś oskarżeniem, jakąś przyczyną do takiego smutku, w sensie ja się nie nadaję, ze mnie to nigdy nic nie będzie. Myślałem, że mi się uda, ale teraz to już wiem, że mnie to na pewno się nie uda. Jeżeli ma przyjść do nas smutek, to niech przyjdzie smutek taki Boży z góry, który jest zawsze ku ratowaniu, który jest ku podniesieniu. Proszę też Boga, by i ten mój smutek nie był ku zniechęceniu, ale ku zachęceniu i was, i mnie, bo bardzo, bardzo tego zachęcenia wszyscy potrzebujemy. Nie jesteśmy osamotnieni w tej potrzebie bycia zachęconymi. Bóg wie o tym, jak wygląda dzisiaj świadectwo naszej wiary i Bóg robi wszystko, by cię, bracie, podnieść. Robi wszystko, by i mnie podnieść. By te omdlałe ręce, omdlałe kolana umocnić. Byśmy podnieśli głowy ku górze. Byśmy popatrzyli w górę. Ilonka wam chyba wczoraj puszczała, dzisiaj mnie puściła taką piosenkę o piesku i o Bogu. To jest fajna angielska gra słów, bo Bóg, God czytany od tyłu to jest pies, dog, a dog czytany od tyłu to jest Bóg. I dziewczyna śpiewa, że kiedy patrzy w górę, widzi Boga, kiedy patrzy w dół, widzi swojego psa. Ale w sumie potem dochodzi do takiej konkluzji, że nie rozumie, że nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego oni obaj tak ją kochają. I za co ją tak kochają. Piękna piosenka, piękna zachęta. Kiedy ja się zastanawiam, kiedy ty się zastanawiasz, za co właściwie ten Bóg mnie kocha, kiedy się zastanawiasz, że przecież widzi, jak krucha, jak ulotna jest nasza wiara, którą często nawet się szczycimy, lubimy. Ja to wierzę, ja to potrafię, ja to mam wiarę przez duże W. To potem się okazuje, że tak dobrze to wcale nie było. Jak pamiętacie, inspiracją do tych rozważań wyjść z tygodniowych poranków. Była historia wskrzeszenia Łazarza, 11 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Znamy tę historię niemalże na pamięć i może nie będę jej tu w całości cytował, ale zatrzymamy się z pewnością w kilku miejscach, na kilku fragmentach, które właśnie wtedy rano tak mocno dotknęły mojego serca. Sytuacja opisana w tymże rozdziale ma wiele miejsc, w których warto się zatrzymać, w których warto się zastanowić, o co to właściwie chodzi, dlaczego tak, a nie inaczej. Już na samym początku, kiedy do Jezusa dociera wieść o ciężkiej chorobie jego serdecznego przyjaciela Łazarza, wszyscy łącznie z uczniami Jezusa, wszyscy czytający tą historię, spodziewają się i mają prawo się spodziewać, że Jezus natychmiast się poderwie i każe wyruszać. Idziemy. Panowie, zbieramy się szybko. Nasz brat, nasz przyjaciel potrzebuje modlitwy, potrzebuje wsparcia. Jest ciężko chory. Siostry przysłały po mnie i nie mogę, przecież nie możemy ich zawieść. Ruszamy. A tymczasem Jezus zachowuje taki spokój, który z pewnością nie jest obojętnością, nie jest jakimś lekceważeniem tej sytuacji. Spokój, który już sam w sobie powinien nam kazać się zastanowić, dlaczego tak, a nie inaczej. Dlaczego zamiast biec natychmiast czeka jeszcze kilka dni, po czym mówi swoim uczniom: Łazarz usnął. Pomyśleli sobie. Widocznie wyzdrowiał. Widocznie Jezus, który przecież przekonali się, że potrafi na odległość uzdrawiać, że potrafi czynić rzeczy niezwykłe, niezrozumiałe dla nich. Zadziałał. Bez chodzenia tam, bez potrzeby ciągania ze sobą całego korowodu uczniów, przyjaciół. Ale Jezus tłumaczy im: On umarł. On umarł. I mówi znowu dziwną rzecz. I raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Lecz pójdźmy do niego. Wiemy, że Bóg jest dobry. Wiemy, że Bóg reaguje na nasze modlitwy. Wiemy, że o cokolwiek byśmy prosili Ojca w imieniu Jezusa, ten nam da, bo tak nam przecież sam Pan Jezus obiecał. I nagle przychodzi taki moment trudnej próby. Jezus wcale nie zachował się tak, jak uważaliśmy, że powinien się zachować. Nie zareagował tak, jak dobry, kochający, natychmiast podejmujący interwencję w naszej sprawie Bóg powinien się zachować. Nieraz my jesteśmy w sytuacji: Panie już, Panie natychmiast, Panie proszę, dziś, teraz. Spotykamy ciszę i pojawia się jakieś podejrzenie. Może ta moja sprawa jest Bogu obojętna? Może ta sprawa, tej sprawy w ogóle nie powinienem Bogu przedkładać? Albo zaczynają się pojawiać jeszcze gorsze wątpliwości. Może ten Bóg wcale nie jest taki dobry, jak mi tu mówili, że dobry jest. Czy jak Janusz tam śpiewa swoją pieśń, dobry Bóg? Ale Bóg mówi, Łazarz umarł i raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Pójdźmy do niego. Wow. Wśród uczniów był słynny Tomasz, zwany bliźniakiem, który mówi, pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Taka jest jego wizja sensu tej wyprawy do umarłego. Taka jest jego wizja sensu udania się w ten rejon, gdzie no, niebezpiecznie było dla Jezusa. Po co tam wracać? Za blisko Jerozolimy. Znowu będą czyhali na życie Jezusa. Ale co nam tam, idziemy. Najwyżej razem z nim pomrzemy. Mówiliśmy sobie już nieraz, nasz dom Łazarza swoją nazwę nosi też od domu tego Łazarza, o którym dzisiaj mówimy, od domu w Betanii, gdzie Jezus szczególnie lubił przebywać. To było miejsce szczególnie miłe jego sercu, a mieszkańcy tego domu byli jego najlepszymi przyjaciółmi. Łazarz, Maria, Marta. Miejsce, gdzie prawdziwie znajdował odpocznienie. Maria zasłynęła z tej swojej dziwnej, można powiedzieć, jak na ówczesne czasy i jak na ówczesne obyczaje postawy, że kiedy przychodzili goście, bo razem z Jezusem zawsze podróżował liczny dość tłum, ona zamiast, jak na kobietę przystało, rzucić się natychmiast biegiem do kuchni i szykować potrawy, podawać napoje, chleb i usługiwać przy stołach, bo taka była rola kobiet. Ona wtedy siadała u stóp Jezusa, by nie uronić ani jednego słowa z tego, o czym będzie mówił. By uczyć się od Niego. By budować swoją wiarę. Marta była jakby przeciwieństwem Marii. Choć to, co robiła, chrzątała się, biegała, podawała, nie wiązało się z tym, by w jakiś sposób się zrealizować jako wzorowa gospodyni, jako kobieta, która zna swoje miejsce, ale chciała jak najlepiej Jezusowi usłużyć. Chciała podać to, co najlepsze. Dla niej ważną rzeczą było okazać miłość, szacunek, staranie właśnie w ten sposób, przez ciągłe krzątanie się. Jak pamiętacie, Jezus powiedział wówczas też oburzonej Marcie, kiedy prosiła, zgańbyś tą Marię wreszcie, żeby wzięła się do roboty, nic tylko siedzi i słucha, nic nie robi. Powiedział, Marto, Marto, troszczysz się o zbyt wiele, a ona, Maria, lepszą cząstkę wybrała. Ona robi dużo lepsze rzeczy niż ty. Wiecie, kiedy przyglądamy się naszym ludzkim staraniom i są tacy, którzy no można powiedzieć prawie zacharowują się na śmierć. Pracują po kilkanaście godzin na dobę i w pocie czoła i wszędzie ich pełno i wszędzie chcą coś jeszcze zrobić. Coś jest ważne, coś jest pilne. I są tacy, którzy gdzieś w medytacji, gdzieś w zasłuchaniu, gdzieś często w samotności, w ciszy chcą Boga poznawać. To my też mamy takie wątpliwości, co jest dobre, a co złe, co należy, a co nie należy. ci krzątający się, pracujący nieraz przychodzą do mnie mówiąc, ten przecież nic nie robi. Jak on tak może? Jak on, kto to widział? I właściwie to powinien im odpowiedzieć, tak jak Jezus powiedział, oni lepszą cząstkę wybrali, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ktoś tu przecież tą ciężką fizyczną i przyziemną robotę robić musi. Jest jakiś taki, według mnie jestem pewien, Boży podział obowiązków. Są tacy, którym Bóg dał naprawdę talenty, zdolności do pracy, do krzątania się, do zajmowania się wieloma sprawami i robią to wyśmienicie. I są tacy, którzy w tym czasie wzrastają w duchu po to, by być dla braci zachętą, by być dla braci wzmocnieniem. Dla mnie jest to niezwykle budujące, kiedy widzę kogoś zaangażowanego w pracę, które ciężko go nawet czasami zatrzymać, mówi, siądź, daj sobie spokój, albo nie, bo jeszcze to muszę. Ale jednocześnie jest niezmiernie budujące, kiedy widzę braci naprawdę wzrastających w duchu. Kiedy chociaż wszyscy ich tu czasami krytykują i mówią, ten to nic nie robi, ten to nie rób, zagonić go do roboty, to tam, to siamto. A my możemy zobaczyć po pewnym czasie, że wzrośli w duchu, że to, w jaki sposób oni dzisiaj znają Boga, to, w jaki sposób dzielą się z nami, Bogiem, jest dla nas wszystkich tą lepszą naprawdę cząstką. Możesz się zachorować na śmierć i nic ci to nie da, jeżeli nie będziesz znał Boga. Jeżeli nie będziesz znał tym wszystkim Boga. Możesz być, tak jak mówiliśmy sobie rano, wolontariuszem w 5 fundacjach i 7 stowarzyszeniach. Ale nigdzie tutaj Biblia nie mówi, że wolontariusze odziedziczą Królestwo Boże. Troszeczkę odbiegłem od głównego tematu mojego zwiastowania. Ale ilekroć jesteśmy w Betanii, w domu Łazarza, to nie sposób nie zacząć jednocześnie myśleć i mówić o tym, co w tym tu domu Łazarza się dzieje, co przeżywamy wspólnie. Bo tu też Jezus bardzo, bardzo lubi przebywać. Bo tu też Jezus ma swoich wspaniałych przyjaciół, których szczególnie kocha. Nie powiem wam, kto to jest. Sami się domyślicie. Ale i Marta, i Maria kochały Jezusa. Każda na swój sposób. Każda inaczej tą miłość do Jezusa wyrażała. I nie jedna z nich, nie ta, która bardziej kochała, czy mocniej wierzyła. Ale czytamy, że obydwie posłały po Jezusa w związku z ciężką chorobą Łazarza. I kiedy Jezus przyszedł, pierwsza Marta wybiegła na jego spotkanie. I powiedziała takie smutne słowa. Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Czasami mam, nie tylko ja zresztą, pretensję do Ilonki, że wita kogoś, kogo dawno nie widzieliśmy, nie okrzykiem zachwytu, jesteś, super, wreszcie cię widzę, ale staje z groźną miną i mówi, no ładnie, ładnie, nie było cię tu 3 miesiące, nie było cię tu pół roku. Niektórzy mają z tym problem. Raz z Łodzi mi mówił ostatnio, już tak długo mnie nie było, że się boję was pokazać. Chciałbym, tęsknię za wami, ale mówi, obronisz mnie przed Iwanką? Myślę, że Marta właśnie tak powitała Pana Jezusa. Panie, gdybyś Ty tu był, nie byłby umarł mój brat. Ale skoro Jezus przyszedł, ale skoro Jezus już jest, a skoro Marta jest wierzącą i wie, kim jest Jezus. Następne słowa już brzmią o wiele lepiej. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Wiem, że o cokolwiek Boga poprosisz, Bóg ci to da. Co mieści się w tym zakresie cokolwiek według Marty? I cokolwiek, co mieści się w tym zakresie cokolwiek według mnie, według ciebie? Gdybyś dzisiaj wypowiedział do Jezusa te słowa, wiem, że o cokolwiek poprosisz Ojca, da ci to. Czy przypadkiem nie ograniczamy Boga do jakiejś w miarę zdroworozsądkowo-chrześcijańskich granic, by mu powiedzieć to i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy możesz uczynić, ale niewiele już albo nic ponad to. Dlaczego tak mówię, dlaczego tak myślę? Bo Jezus, słysząc te piękne słowa, mówi: zmartwychwstanie, brat twój. Na to Marta odpowiada. Można by się powiedzieć: hura, aleluja, poważnie, super, o tym myślałam, o tym marzyłam, na to czekałam. Właśnie dlatego posłałam po ciebie, bo wiedziałam, że nawet jak umrze, a ty przyjdziesz, to on zmartwychwstanie. Ale Marta mówi: tak, wiem, oczywiście, że tak. Wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu, w dniu ostatecznym. Czy to Jezus miał na myśli? Czy po to przewędrował z powrotem do Betanii, by ogłosić im tą teologiczną prawdę, że w dniu ostatecznym wszyscy zmartwychwstaniemy i Łazarz też, by pocieszyć takim, że brzydko powiem, ogólnikiem. Tak, kiedyś wszyscy przecież będziemy. Jezus powiedział: raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Pójdźmy do Niego. Czy nasze uwierzenie to nasze nauczenie się kolejnej biblijnej prawdy, zapamiętanie, zapisanie sobie i na tym ma być koniec? Jezus rzekł jej: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Jezus troszkę ze zdumieniem patrzy na Martę i mówi: ja jestem zmartwychwstaniem. Nie kiedyś będę zmartwychwstaniem. Nie spowoduje, że kiedyś tam wszyscy zmartwychwstaną i twój kochany brat też. Ale ja tu przyszedłem, ja tu jestem, ja stoję przed tobą. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Czy ty to rozumiesz? Czy rozumiesz, że kto we mnie wierzy, ten choćby umarł, żyć będzie? Kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Marto, czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? Marta na to: tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Izrael od wieków oczekiwał przyjścia Chrystusa. Chrystusa, czyli namaszczonego, czyli wybawiciela którego Bóg już na początku, w pierwszej księdze Mojżeszowej, obiecał człowiekowi, wiedząc, do czego doprowadzi nas grzech. W jakim strasznym stanie znajdziemy się z powodu złego wyboru dokonanego tam na początku i że ratunek dla nas będzie niezbędny. I ten ratunek obiecał pod postacią Chrystusa. I oto przed Martą stoi Jezus, o którym ona składa wyznanie. Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, na którego czekaliśmy od tysięcy lat. Ty jesteś rozwiązaniem wszystkich naszych problemów. Ty jesteś zmazaniem wszystkich naszych grzechów. Ty jesteś ratunkiem, wybawieniem, zmartwychwstaniem, wskrzeszeniem zmartwych, zbawieniem dla nas wszystkich. Ty jesteś Synem Boga. Ty jesteś Synem Boga. Wiecie, to wyznanie jest, ma tak potężną moc i zawiera w sobie tak potężną treść, że naprawdę to skóra cierpnie. Dobrze, że wyobrażamy sobie Pana Jezusa jako fajnego kolegę, przyjaciela, kogoś bliskiego, kogoś, co z nami, w ręka w rękę. Ten film, o którym wam mówiłem, kiedy Jezus pomaga mieć samochód i dziecko wyprowadzać na spacer i to, i tamto. Jest z nami wszędzie cały czas. Ale jednocześnie musimy mieć świadomość, jaka potęga, jaka moc, jaka Boża chwała mieszka w Jezusie Chrystusie. Kim On jest? Synem Boga, ratunkiem dla całego świata, mocą Bożą z wysokości, Słowem Bożym, które stało się ciałem, to wyznanie to nie religijna jakaś tam regułka wypowiedziana po grecku, hebrajsku, łacinie czy po polsku. To wyznanie przecież jest tak potężnym fundamentem, że na nim właśnie, na tym wyznaniu Bóg postanowił zbudować Kościół. To samo dokładnie wyznał Piotr, kiedy Jezus pytał, za kogo mi ludzie mają? I mówili jedni za Eliasza, inni za Jana Chrzciciela, który zmartwychwstał, jeszcze inni za któregoś tam z proroków. A wy za kogo mnie uważacie? Popatrzyli na siebie, porozglądali się. A Piotr, jak to Piotr? Stanął z przodu i powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I usłyszał, błogosławiony jesteś, Piotrze. Bo nie ciało, nie rozum, nie nauka, logika czy zdrowy rozsądek ci to podpowiedziały, ale Ojciec Nieba objawił ci tą wspaniałą prawdę. Na tym fundamencie, na tym wyznaniu zbuduje Kościół, którego nawet bramy piekieł nie przemogą. Na takim fundamencie można postawić budowlę, która się nigdy przenigdy nie zachwieje. I takie właśnie wyznanie składa tu ta pracowita, krzątająca się, niesłabiutka, zdawałoby się, niewiasta. Czym jest dla niej to wyznanie? Czy ona naprawdę wierzy w to, co powiedziała? Tak. Czy ona jest tego pewna? Tak. Czy ona jest gotowa dzielić się tym poznaniem? No tu już zaczynam mieć troszkę wątpliwości, bo czytamy, że zaraz odeszła, złożyła to wyznanie, po czym odeszła. Poszła do swojej siostry i rzekła do niej w tajemnicy. Nauczyciel tu jest i woła cię. Czy nie żałujesz się powiedzieć? Syn Boży z Zbawiciel, Odkupiciel. Chrystus jest pośród nas, Mario. Chodźmy do Niego. Biegnij do Niego, tak jak ja pobiegłam. Bo w Nim jest rozwiązanie wszystkich naszych problemów. Ukojenie wszystkich naszych smutków. Uleczenie wszystkich naszych chorób. One to wszystko wiedziały. One to wszystko znały. One o tym słuchały. To nie były osoby z zewnątrz, które nagle się przypadkiem zjawiły w pobliżu Jezusa. To były osoby, które znały Go dobrze, słuchały Go i wiedziały o tym wszystkim. I Maria przychodzi i od nowa: Panie, Ty byś tu był, nie byłby umarł mój brat. Dalej czytamy, że Jezus, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu, wzruszył się. Gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobaczysz. I zapłakał Jezus. Jezus wcześniej mówił, że cieszę się, że mnie tam nie było, bo uwierzycie. Tutaj płaczę. A to jest płacz, który wynika z tego, że Chrystus współczuje razem z nami, że Jego empatia, tak jak wam często powtarzam, to nie jest: wiem, siostro, bracie, jak ci smutno, wiem, jak się źle czujesz, wiem, co przeżywasz. Ale empatia Chrystusa to przeżywanie tego, co my przeżywamy. To odczuwanie tego samego smutku, wylewanie tych samych łez. On tak blisko jest nas. On jest tak blisko nas. Marii już widzimy, nie próbuje nawet tłumaczyć od nowa, że On jest zmartwychwstaniem i życiem. Nie próbuje tłumaczyć, że kto w Niego wierzy. Żył, choćby i umarł, żył będzie. Maria to wszystko też wie. Tylko co z tego? Tylko co z tego? Nadchodzi kulminacyjny moment pocieszenia. Nadchodzi kulminacyjny moment tego, po co Chrystus tam, Jezus Chrystus tam przyszedł. Powiedział: idziemy, bo uwierzycie. Cieszę się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo teraz uwierzycie. I aż dziwne się wydaje i trudne do zrozumienia, że jakby na przeszkodzie staje ta, która przed chwilą złożyła takie potężne wyznanie. Jezus mówi: odsuńcie ten kamień. Na to Marta podbiega i mówi: Panie, Panie, stop, stop. On już tam 4 dni leży. On już cuchnie. Nie rób tego. Syn Boży, wasz Zbawiciel, Odkupiciel, stoi przed nią, a ona go poucza. Najpierw ograniczyła wiarę w Niego do tych: tak, tak, wiem, że zmartwychwstanie kiedyś tam, potem, w dniu ostatecznym. A teraz jeszcze, kiedy Bóg chce zrobić coś niezrozumiałego, może dziwnego, może nawet przerażającego, bo zaczęli wyobrazić, jaki odór z tej jaskini rozejdzie się wokół. Ona staje przed Nim: nie rób tego, stop, stop. Trudny moment, prawda? Nieraz sprawdzamy naszą wiarę na podstawie ksiąg, na podstawie różnego rodzaju świadectw czy kazań, które słuchamy, i uważamy: dobrze wierzę, mam rację, Czasami gdzieś się pojawiają wątpliwości. Coś dzisiaj Gosia na szkółce dzielnej miała jakieś wątpliwości i mówi, że musi Ilonkę dopiero spytać, jak to naprawdę jest. Ale gdzieś korygujemy te wątpliwości, tą naszą wiedzę o Bogu, to nasz sposób, kierunek wierzenia w Bogu i w Boga, by to było dobre, by to było właściwe. Ale ile razy przychodzi taka próba, a my zamiast stanąć na głowie, tak jak Ilonka nam opowiadała, zaczynamy zdroworozsądkowo w granicach naszych możliwości uwierzenia ograniczać Boga. Mówimy, tak, wiemy, że masz moc wskrzesić zmartwych, tak, wszyscy kiedyś wstaniemy. Mówimy, Panie, fajnie by było, gdybyś tu był, że Ciebie nie było, to stało się, jak się stało. Mówimy, dobrze, że przyszedłeś, bo o cokolwiek poprosisz Ojca, to Ci Ojciec da. Ale kiedy Bóg mówi, odsuńcie kamień, mówimy, stop, stop. To już pewna granica naszych wyobrażeń zostaje przekroczona. Przeraziłem się, kiedy czytaliśmy to słowo, bo uświadomiłem sobie, ile razy ja tak ograniczam Boga. Ile razy ja mu mówię, stop, stop, to niemożliwe. Ten jest nie do uratowania, ten jest nie do zmienienia. Dlatego już nie ma żadnego sposobu. Ta sytuacja jest przegrana, ta sytuacja jest nie do naprawienia. I daję wam takie świadectwo. A potem się dziwię, że tak trudno wam czasami, jak to mówiłem, ani wziąć byka za rogi. Bo przecież czekają tam na nią czterech komorników i jeszcze tam jakiś kurator i jeszcze jakiś tam ten. Jak tu jechać? Jak tu się z tym wszystkim zmierzyć? Może lepiej wysłać zaświadczenie lekarskie, że nie jestem w stanie jechać. A ile razy wypychamy kogoś. Jedź, jedź, bracie, będzie dobrze, załatw, nic się nie martw, aleluja. A sami w takiej sytuacji jak by się zachowali? Ta znana, słyszana tyle razy, czytana dziesiątki razy tutaj w tym miejscu historia zasmuciła mnie i to takim dobrym smutkiem. Zachęciła, by przyglądnąć się, jak wygląda świadectwo mojej wiary. I można by powiedzieć, że nic z tym właściwie zrobić nie możesz. Dobrze wierzysz, nie można nic zarzucić twojemu wyznaniu wiary. Jest poprawne, korekt, naukowo, teologicznie, historycznie i według denominacji, w jakiej jesteś, wszystko jest w porządku. Także, wiesz, reszta to już kwestia, jak Bóg będzie chciał, jak Bóg pomoże, jak Bóg usłyszy. Wspomniany przeze mnie na początku 11 rozdział listu do Hebrajczyków, listu o bohaterach wiary, kończy się takimi wersetami. Może Januszka byś wyświetlił od 32 wersetu. I cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli oszcza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia, byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi, a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Wow. Super są te wszystkie zwycięstwa. Te pierwsze wersety, prawda, jak obce armie uciekają przed nimi, jak lwom zamykają paszczę, jak zaprowadzają sprawiedliwość. Wreszcie się ktoś znalazł, kto zaprowadził sprawiedliwość na tym przeklętym świecie. Jak kobiety płaczące nad swoimi umarłymi otrzymują ich przeskrzeszenie z powrotem. Super, ale potem klęska za klęską, porażka za porażką, niesprawiedliwość za niesprawiedliwością, męczarnie, kamieniowanie, palenie, przeżynanie piłami, zabijanie mieczami, tułaczka cierpienia. I wszyscy oni, choć dla swej wiary, zdobyli chlubne świadectwo. Temat, który podjąłem, to świadectwo mojej wiary. Czy ono jest chlubne? Czy ono rzeczywiście może się Bogu podobać? Mówiłem wam kiedyś, że wam pokażę, to wyświetlę świadectwo szkolne mojej babci już nieżyjącej. Się urodziła w 900 roku, czyli dzisiaj miałaby 115 lat, gdyby jeszcze żyła. Na tym świadectwie jest zachowanie chwalebne. Taka skala ocen. Zachowanie chwalebne. Jakie jest świadectwo mojej wiary? Ci, o których czytaliśmy, wszyscy oni dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo. Bez szans jesteśmy? Wiecie dobrze, że nie po to stoję przed wami i nie po to o tym mówię, by machnąć ręką i powiedzieć: poddajemy się. To nie dla nas. My nie damy rady. Zmieniamy kierunek i zmieniamy może wiarę, bo się nie nadajemy. 12 rozdział Listu do Hebrajczyków. Kolejny. Rozpoczyna się od takich pięknych trzech wersetów. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwie wobec siebie, abyście nie upadali, nie upadli na duchu utrudzeni. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. To Jezus wzbudził wspaniałą wiarę, między innymi w Marcie, w Marii. To On był sprawcą tej wiary. To On, będąc w Betanii, opowiadał im dobrą nowinę o zbawieniu, które przyniósł na ten świat. O tym, że jest Synem Bożym. One w to uwierzyły. One się tego trzymały. Ale te nasze ludzkie ciągłe ograniczenia, ten nasz Jaśnie Pan zdrowy rozsądek, któremu tak chętnie służymy. Te nasze ograniczone możliwości wyobrażania sobie, co możliwe, a co niemożliwe, są ciągle ciężarem, są ciągle takimi sidłami, które nas trzymają, które powstrzymują nas w biegu, powstrzymują nas, byśmy zdobyli i złożyli chlubne świadectwo naszej wiary. A Jezus przyszedł po to, by nam w tym pomóc, by nas uzdolnić do takiej wiary. Mimo sceptycyzmu, zdrowego rozsądku, niewiary i ograniczonej wiary, odsunęli ten kamień. Zamiast odoru trupiego z wnętrza wyszedł Łazarz. Jak się czuli ci, co mówili, wierzę, Panie, wierzę, że kiedyś, że w dniu ostatecznym. Wow. Wyobrażam sobie, jak się zgięły kolana wielu, wielu. I Boże, nigdy nie myślałem. Przepraszam, Boże, że tak ci nie dowierzałem. Przepraszam, że tak cię ograniczałem. Przepraszam, że ogłaszałem cię Bogiem, a miałem cię za jakiegoś bożka, który tam tylko troszkę może. Ale jaki zachwyt przed tym. Takiego Boga mam. Takiego Jezusa mam. Tak jak tu nam Andrzej mówił, Jezus zwyciężył. Co z tego, że tu trudności, tam kłopoty, tam wątpliwości, tam wiara tycia, tycia jeszcze kurczy się zamiast rosnąć. Jezus zwyciężył. Jezus zwyciężył. Jesteście mieszkańcami, gośćmi domu Łazarza. Tak też nazywa się nasz Kościół. Jak tu nie mówić o zwycięstwie Chrystusa? Jak tu nie mówić o pustym grobie? Jak tu nie mówić, że wszelkie nasze wątpliwości, choćby już to wszystko, co kochaliśmy, co mieliśmy, zacuchnęło, zaśmiadło, było przywalone potężnym głazem w grobie, że to wszystko ciągle Bóg może naprawić. Na końcu powiedział, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. I wyszedł umarły, mając nogi, ręce powiązane opaskami, a twarz jego była winięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Znowu można wrócić do tej cudownej rzeczywistości Bożego Królestwa. Do tego, czym jest naprawdę Boża chwała. Jaką potężną mocą wysokości. Wydarzyło się, kto poczyta książkę o mamie Heidi, którą Ilonka tak tu z rumieńcami czyta i opowiada, to zobaczy, że tego typu rzeczy stają się codziennością, oczywistością, rzeczywistością Królestwa Bożego, które się przybliżyło, które jest pośród nas. Kiedy wychodzisz chory, a odchodzisz stąd zdrowy, to nie jest jakieś najzwyczajniejsze wydarzenie. To jest reguła, która obowiązuje w Bożym Królestwie. Bo przecież nasz Bóg, nasz Pan, głowa tego domu, głowa tego Kościoła, Jezus Chrystus, to nie jest jakiś ograniczony naszymi wyobrażeniami Bożek. To wszechmocny, potężny Bóg, Stwórca tego świata. To Syn Boży. Kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Amen?
Amen.